Pytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W nim i wy także wnosicie we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Oto Słowo Boże.
I z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie u Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i brata jego Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Judasza, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei, z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich.
Oto Słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Zgładzuj nasze grzechy, przyjdź, Duchu Święty. Rozjaśnij nasze serca i umysły i uczyń je żyzną glebą do przyjęcia Twego Słowa. Panie, chcemy, by nasze serce przyjęło to Słowo i aby to Słowo wydało owoc właściwy we właściwym czasie. Usiądźmy na chwilę, abyśmy mogli wsłuchać się w to Słowo, które dzisiaj kieruje do nas Kościół. Ten fragment do Efezjan był niedawno, więc myślę, że pamiętamy go. Nie jesteśmy przychodniami i obcymi, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga. Co to znaczy? Tak jak dziecko nie mówi, że idę, wracając ze szkoły, nie mówi, że idę do domu swoich rodziców, tylko mówi, że idę do swojego domu, to jest mój dom. Rodzice nie musieli mu wcale mówić, słuchaj, to jest, my ci pozwalamy na to, żebyś ty mówił, że to jest twój dom, ale tak naprawdę ten dom jest nasz. Nie. To dziecko tam jest u siebie, czuje się dobrze, czuje się bezpiecznie i to jest jego miejsce. Kiedy jest gdzieś w szpitalu, czy na kolonii, czy gdzieś daleko, tęskni za swym domem, gdzie ma swoje miejsce, swoich rodziców. I dom to nie tylko ściany, ale też osoby i relacje. I święty Paweł przypomina, jesteśmy domownikami Boga i współobywatelami świętych. Już jesteśmy, nie będziemy, ale to jest w czasie teraźniejszym. Jesteś. Tak jakbyś był w szkole, na wygnaniu, na kolonii, gdzieś na jakimś obozie i wiesz, że tam wrócisz. Bo wziąłeś swój początek w odwiecznym zamyśle Boga i do Niego wrócisz, a tutaj na ziemi masz się nauczyć kochać. To jest twoje zadanie. I dopóki nie osiągniemy tego, no to musimy po prostu tej miłości, która umożliwi nam życie w niebie, no to jesteśmy tu. Ale tam jest nasze miejsce i ostateczny cel. I ważny jest fundament, czyli apostołowie i prorocy, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. I to jest, kochani, piękne, że myślę, że wszyscy spośród nas tu obecnych w czasie trzeciego spotkania rekolekcyjnego, kiedy to we wrześniu oddaliśmy życie Jezusowi i wzięliśmy sobie te takie, no, takie wizytówki jakby, gdzie napisaliśmy datę, od kiedy Jezus jest moim Panem. Możemy mieć świadomość, to jest fundament. I już na pewno wielu z was widzi, co Jezus robi. Jezus powoli zmienia nasze życie, ale zmienia. Przychodzi pokój, przychodzi wolność, przychodzi uzdrowienie i różne inne rzeczy przychodzą. Dlatego, że już Jezus jest naszym Panem i my pozwalamy Mu działać. I mamy dalej napisane, w nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. I wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Budujesz świątynię Ducha Świętego w sobie. Ty nią jesteś. Ale wiadomo, że no, wyobraźmy sobie, że wchodzimy do domu, gdzie jest pełno grzybu, pajęczyn jakichś, nie wiem, kurzu, obdarte są ściany. Nikt z nas nie chciałby w czymś takim siedzieć. Więc co? Więc trzeba to powoli uporządkować. I wiemy, że niektóre katedry średniowieczne budowano przez 200, przez 300 lat. Kilka pokoleń budowało. I na przykład jedno albo dwa pokolenie stroiło od środka. Więc, moi drodzy, Jezus czyni z nas świątynię swojej chwały. Mamy być święci świętością Jezusa. Nie swoją, Jego. I mamy Mu na to pozwalać. I Ewangelia dzisiejsza, piękna, piękna Ewangelia. Jezus modli się całą noc. Czy ty kiedyś modliłeś się całą noc? Czy byłeś kiedyś na jakimś czuwaniu modlitewnym, na przykład na Jasnej Górze? Na Jasnej Górze prawie co drugi dzień jest czuwanie modlitewne. Jakaś grupa, jakiś ludzi przyjeżdża i tam całą noc są przed Maryją, przed Jezusem, spędzają na modlitwie. Jest taka parafia niedaleko, tu nazywa się Kamionka. I Kamionka Wielka zawsze w trzecią niedzielę maja, z piątku na sobotę, przed trzecią niedzielą, ma nocne czuwanie. Nocne czuwanie właśnie tam przed obrazem Matki Bożej. Może, kto wie, może przyjdzie taki czas, kiedy my pojedziemy tam, aby czuwać u niej, bo to w końcu jesteśmy jakąś siostrzaną parafią właśnie Matki Bożej. To jest ta moc trwania na modlitwie. I potem Jezus, potem co Jezus robi? Przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12. Ani bardzo ważna decyzja. I teraz rzeczą ważną, jeżeli podejmujesz istotną decyzję w swoim życiu, spędź jakiś czas na modlitwie. Możesz sobie pojechać na Jasną Górę na czuwanie nocne, możesz sobie dłużej pomodlić się, być przy Jezusie, a doświadczysz niesamowitych rzeczy. Wtedy Duch Święty przyjdzie i dokonasz właściwych wyborów. Będziesz miał właściwe odczucie, co zrobić i jak postąpić. Jezus wybrał 12 i tu są wymienione ich imiona. Czym się kierował? Moi drodzy, nie logiką ludzką. Bo gdyby Jezus chciał wybrać tak, jak my byśmy to wybrali, to byśmy szukali na przykład, no nie wiem, świadectwo jakieś, nie? Kto ma jakie wykształcenie, jaką opinię, kim ktoś jest. Teraz jak na przykład w mieście jakiś pracodawca szuka pracowników, to robi na przykład test. Ja nie wiedziałem o tym, ale dowiedziałem się, że jeden taki człowiek, który był u mnie, opowiadał mi, że pracował gdzieś tam i firma jakaś chciała zatrudnić kilku informatyków. Zgłosiło się chyba z 200, a wybrali 5. Test robili. I co więcej, na przykład jest tak, że trzeba to swoje życiorys pisać odręcznie. Wiemy, że w naszym piśmie jest wszystko o nas ukryte. W charakterze pisma można wszystko odczytać. I teraz grafolog potrafi powiedzieć, kto jaki jest. I to, że ten charakter pisma jest taki, a nie inny, oznacza o pewnych naszych cechach. I to już stanowi pewne kryterium wyboru. Mój drodzy, czy Jezus zrobił takie kryterium? Nie. Dla Jezusa nie jest ważne, czy ktoś jest wykształcony, czy nie. On ma swoje kryterium. Dzieci z Fatimy pytały Maryję, dlaczego ich wybrała. Tak samo widzący z Medjugorje pytali, Maryjo, no dlaczego akurat nas? A ona powiedziała, Bóg mi pozwolił zdecydować, więc wybrałam was. A ja nie zawsze wybieram to, co najlepsze. Te dzieci z Medjugorje wcale nie były lepsze od innych, wcale. Po prostu Maryję je wybrała. Jezus też kierował się właśnie tym, co rozeznał na modlitwie. I ten wybór był właściwy i wybrał 12. Piotra, który nie nadawał się na głowę Kościoła, bo tak naprawdę był człowiekiem porywczym, był cholerykiem, nie był stały, pewny siebie. Wiemy, jaki są ludzie tego typu. I co? Ale jego ustanowił. I widzimy, że Piotr sam z siebie był nikim, ale kiedy przyjął Ducha Świętego, wtedy się dopiero zaczęło. Był dobrym narzędziem. bo otrzymał mocną lekcję pokory. Czuł się najgorszy. Kochani, w pierwotnym chrześcijaństwie zaparcia się Jezusa nie darowano. To był grzech nieodpuszczalny. Nieodpuszczalny. Jeżeli ktoś zaparł się Jezusa, koniec. Nie mógł już być chrześcijaninem. I wyobraźcie sobie, Piotr jako głowa Kościoła, jako szef, jako ten, który był skałą, 3 razy zaparł się Jezusa. I zawsze, kiedy mówił o Panu Jezusie, zawsze rozpłakał się i powiedział, a ja się go 3 razy zaparłem. To było zawsze przed nim, zawsze to gdzieś tam było głęboko w nim. Panu Jezusowi nie potrzeba supermenów, odważnych, twardzieli, tylko ludzi, którzy mają świadomość swojej słabości i otwierają się na moc Boga. A więc wybrał prostych ludzi. Po co? Po to, aby być z nimi przez 3 lata. Kochani, czy tylko po to, żeby im mówić i tłumaczyć rzeczy? Nie. Po to, żeby z nim przebywać. Żeby oni byli razem z nim. Bo jeżeli z kimś przebywamy, to w tym momencie nabieramy pewnych cech. Jest coś ciekawego. Na przykład w poprzedniej szkole, w której uczyłem, były 3 albo 4 klasy. No teraz są 4, ale wcześniej były 3 klasy. Pierwsze, tak cykl. Nie? U nas jest 1, a tam były 3, bo dzieciaków jest dużo. I co jest ciekawego, że my jako nauczyciele obserwujemy pewne rzeczy i widzimy, że jaka jest pani wychowawczyni, taka jest klasa. Pewne cechy, pewne zachowania, pewne predyspozycje po prostu dzieci przejmują po pani wychowawczyni. To jest to oddziaływanie osobowości. Oddziaływanie osobowości, które jest pozasłowne, oparte o autorytet. I Jezus tak samo przebywał z uczniami po to, żeby z nimi być i oddziaływać na nich sobą, żeby widzieli, żeby razem z nim przeżywali różne chwile. Dlatego, kochani, się chcę teraz wyrzucić religię ze szkół, żeby księża nie oddziaływali na dzieci. To jest oddziaływanie. Jeżeli jest kontakt z dzieckiem, to to dziecko widzi i czuje, to dziecko identyfikuje się, to dziecko inaczej wchodzi i to dla niego nie jest teoria, tylko to jest prawda. A jeżeli się odetnie, jeżeli się wyrzuci religii ze szkoły, to w tym momencie bardzo wiele dzieci przestanie chodzić i to oddziaływanie przestanie działać, być, istnieć. Więc po to Jezus wybrał tych 12 i dlaczego właśnie chciał oddziaływać na nich? Bo tak naprawdę udzielił im pełni swojej władzy. Dał im sakrament kapłaństwa i w tym sakramencie tak naprawdę udzielił im siebie. Powiedział tak, widzicie, jakich ja rzeczy dokonuję, będziecie robić to samo, a nawet więcej uczynicie, bo ja idę do Ojca. Żaden przywódca religijny, żaden, nie powiedział do swoich uczniów, że wy więcej ode mnie uczynicie. Nie. I zobaczmy, no, powiedzmy szczerze, tak czysto ekonomicznie, tak naprawdę Jezus poniósł klęskę. Nauczał, chodził po Galilei, po Judei i co? I nie wierzyli w Niego, odrzucali, nie przyjmowali Go ludzie. Kafarnaum, Betsaida, miasta, które nie istnieją, bo dokonał Jezus bardzo wiele cudów i one nie uwierzyli ludzie. Tam garstka ludzi uwierzyło, nie? Ci, którzy zostali uzdrowieni może. Było parę osób, ale kochani, gdyby porównać to, co zrobił Jezus z tym, co zrobił święty Paweł, to jest nic. Zauważmy, jaki jest pokorny Jezus. On zrobił to, co miał zrobić, bo on przyszedł zapalić ogień, on miał, wziął grzechy na nas, on tych uczniów ustawił tak, jak trzeba, udzielił im potem Ducha Świętego i oni mieli zanieść ten ogień na cały świat. Jezus miał to zapoczątkować i dlatego to było takie ważne rozeznanie, kogo wybrać. I apostołowie otrzymali władzę od Jezusa. Dokładnie taką samą. Święty Piotr w Bramie Pięknej spotyka człowieka, kiedy wchodzą z Janem, sparaliżowanego. Już Jezus wchodził setki razy tą bramą. I dlaczego Jezus nie uzdrowił tego sparaliżowanego człowieka? No zostawił go dla Piotra i Jana. Piotr popatrzył na niego, mówi, nie mam srebra ani złota, ale w imię Jezusa to, co mam, to ci daję. Wstań i chodź w imię Jezusa Chrystusa. Wziął go za rękę i podniósł. Człowieka, którego wszyscy znali od dziecka. Człowieka, który wiedzieli, że on jest sparaliżowany, no bo przecież od dzieciństwa tam siedział, leżał i żebrał. I nagle chodzi. I to zrobiło wielkie wzburzenie. I później Piotr z Janem stanęli przed Sanhedrynem, tak samo jak Pan Jezus. I była straszna akcja. O tym jest w Dziejach Apostolskich. Jak sobie poczytacie, to usłyszycie. A więc widzimy. Otrzymali moc Jezusa. I kochani, i my, kapłani, tę moc mamy. Dokładnie taką samą. Tylko, że jest jeden problem. Że my tak naprawdę w to nie wierzymy. Kiedyś siostra Bridge McKenna, to jest taka charyzmatyczna siostra zakonna, która pochodzi z Irlandii i ma charyzmat, to jest dar Boży, głoszenia rekolekcji do księży, do kapłanów. Przyjeżdża, jeździ po całym świecie i tylko głosi rekolekcje z księdza do kapłanów i towarzyszy jej taki ksiądz Brian. I ona ma, jest codziennie 3 godziny przed Najświętszym Sakramentem. 3 godziny. To jest, tak ją Jezus zobowiązał. Ona słyszy Jezusa, ona z nimi rozmawia, tak jak my sobie rozmawiamy czasami. I też Maryję. I opowiada w jednej z książek, czytamy, że Maryja zaprosiła ją do Medjugorja. Słyszy wyraźny głos Maryi, zapraszam cię do Medjugorja, wtedy i wtedy. Ona wiedziała, że nie ma szans, bo jest karmelitanką i przełożona jej nie puści, to jest niemożliwe. No ale głos się powtarza, no to w końcu dla świętego spokoju poszła. Poszła do przełożonej generalnej i mówi, siostro generalna, no Maryja zaprasza mnie do Medjugorje, nie? A ta generalna mówi do niej, właśnie czekałam, kiedy mnie o to poprosisz, jedź. To był pierwszy znak. Okazało się, że ten termin, o którym słyszała, to był jedyny wolny termin w rekolekcjach. Pojechała. To było zaraz na początku tych objawień, niedługo po rozpoczęciu objawień. No więc kiedy było widzenie, kiedy widzący widzieli Matkę Bożą, ona się zastanawiała, o co ma zapytać. Więc zapytała, czego najbardziej potrzeba kapłanom? Takie pytanie zadała siostra Bridge McKenna przez widzących. Jedna z widzących, prawdopodobnie Miriana, nie pamiętam, ale chyba Miriana, zapytała Matkę Bożą i Matka Boża powiedziała, kapłanom brakuje 3 rzeczy. 3. Pokory, to jest pierwsza rzecz. Prostoty, bo my bardzo komplikujemy pewne rzeczy. I wiary w moc kapłaństwa, którą posiadają. Bo to, no właśnie, idziemy w duchu racjonalizmu. Tak jesteśmy ustawiani i nie chcemy się skompromitować. Chcemy uchodzić za ludzi jak najbardziej mądrych i w ogóle, a włożyć na kogoś ręce i pomodlić się o uzdrowienie, to już nas skompromituje. Oj, to ktoś by sobie pomyślał, że jestem jakiś nawiedzony albo coś nie tak, coś nie po kolei, coś nie halo ze mną. Moi drodzy, to jest prawda, że taką moc i taką władzę mamy. Ja się o tym przekonałem, ale nie ma za dużo czasu, aby o tym powiedzieć. I dlatego, kochani, chciałem was prosić, jeżeli macie taką chęć, bo ja otrzymałem niedawno najpiękniejszy prezent, jaki może otrzymać kapłan. Margaretkę. 7 osób z tej parafii postanowiło modlić się za mnie. Jest taka specjalna modlitwa, której przez 7 kolejnych dni jedna osoba modli się za danego księdza. Taką modlitwą przepisaną. I ta modlitwa jest bardzo potrzebna, bo jest to modlitwa ochronna. Ochronna. I moi drodzy, do tego byśmy mieli tą wiarę, byśmy wytrwali w dobrym, potrzebne nam to jest. Ja się cieszę, bo tych margaretek mam bardzo dużo. Ale są tacy kapłani, którzy mogą mieć jedną albo mogą nie mieć wcale. Dlatego zastanówcie się, żebyście nie chcieli posłużyć jakiemuś księdzu i kapłanowi. Bo moi drodzy, Maryja mówi wyraźnie, bez kapłanów nie dacie rady. A kochani, nam naprawdę tego brakuje. Brakuje nam tej wiary, że rzeczywiście Jezus taką mocą działa. I to jest bardzo ważne. Po to Jezus ich wybrał, aby dać im tę władzę, aby dać im tę moc. I jak czytamy dalej w Ewangelii, co się dzieje? Potem zeszli na dół, i wszyscy, którzy słuchali Jezusa, znaleźli uzdrowienie ze swych chorób. I także ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. a cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. Proszę zobaczyć, co się wtedy działo. Złe duchy z wrzaskiem wychodziły z ludzi. Ludzie zostawali uzdrowieni. I później to samo się działo, kiedy apostołowie przychodzili, kiedy się modlili. Kiedy cień Piotra padł na kogoś, ten został uzdrowiony. Moi drodzy, potrzeba nam wiary i potrzeba modlitwy właśnie za nas, kapłanów, kochani, bo te czasy są trudne. Abyśmy właśnie mieli tę łaskę i mieli właśnie tę wiarę. Trzy rzeczy, o które Maria prosiła. Pokora. Bo Jezus mówi jedno. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Pokora polega na służbie. Otrzymałem dar kapłaństwa, największą moc, jaka jest na świecie, nie po to, aby mieć z tego chwałę jakąkolwiek, tylko aby służyć innym i nie wywyższać się. Kiedyś jeden z biskupów powiedział księżom na rekolekcjach: wiecie, dlaczego Pan Bóg was wybrał? Dlatego, że byliście najgorsi. Bo gdyby was nie wybrał i nie powołał, to byście w ogóle nie chodzili do kościoła. Więc dlatego Pan Bóg was powołał, żebyście chodzili do kościoła i dał wam taką łaskę. Moi drodzy, no to jest prawda o nas, naprawdę. Dużo w tym jest racji. I moi drodzy, to jest pokora, kiedy ja w to wierzę. Właśnie w to. Bo Bóg nie wybiera mocnych, tylko słabych. Ma taką zasadę i już. Druga rzecz to prostota. Aby życie było proste. Tak, tak, nie, nie. Bardzo proste zasady. Nie komplikować, nie tłumaczyć, nie wiadomo co. Czasami, no niestety, duch kłamstwa, widzicie, jak człowiek zacznie kłamać, to życie ma bardzo skomplikowane, bo się bardzo stresuje i boi, że coś się pomyli, że coś wyjdzie na jaw, jakaś prawda, jakieś coś. A życie proste jest proste. Żyje według sumienia, żadnych kombinacji, całkowita, stuprocentowa uczciwość wobec wszystkiego. Tyle. I wtedy Bóg może działać z mocą. Na czym to polega? Podam prosty przykład. Gdybym ja sobie na przykład pomyślał, no tak, jest składka, a ja potrzebuję pieniążków, nie, bo robimy remont. I mam odesłać, powiedzmy, do kurii czy na misję, a to tam na przykład 100 zł sobie zatrzymam, bo jest mi potrzebne. Jeżeli bym coś takiego zrobił, to już w tym momencie jest wielka komplikacja, ponieważ zaczyna się cały proces kłamstwa i grzechu i przekleństwa, które za tym idzie. Chodzi właśnie, prostota polega na tym, żeby być uczciwym do końca w każdej dziedzinie, pod każdym względem. I wtedy Pan Bóg może działać z mocą. Tutaj o to chodzi. Tego nam, kochani, potrzeba. I wiary w moc, którą posiadamy. I to jest najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze. Ale wierzę, że jeżeli będziecie się za nas modlić, to będziemy mieć tę wiarę. I nie twierdzę, nie myślcie sobie, że ja uważam, że tej modlitwy nie potrzebuję. Kochani, dla mnie to jest też trudne. Widzieliście ostatnio Mateuszka, tego, jak tutaj był z nami, ten, co się modlił z nami, ten cudownie uzdrowiony chłopak. Cudownie uzdrowiony. I 2 miesiące temu sytuacja, że znowu, że rak wraca. Rozpacz. Ja sobie myślę, Panie Boże, nie. Niemożliwe. No, autentycznie, powiem wam autentycznie, nie miałem wiary, nie wierzyłem w to. Nie wierzyłem w to, że Jezus może ponownie coś takiego zrobić. Dzieci się modliły, modliliśmy się i co? I stało się. Zniknął rak. Bo to, co było w głowie, co miało, rosło i miało wielkość centymetra, nagle zniknęło i tego nie ma. No i co? I cały czas, moi drodzy, nam tego brakuje. I nie wiem, to nie jest mój problem tylko, ale wasz tak samo. Każdy z nas ma problem z wiarą. I o to, kochani, módlmy się i dla nas kapłanów przede wszystkim, bo jeżeli my będziemy mieć tę wiarę, to wy ją będziecie mieć również. Nie da się komuś przekazać czegoś, czego się nie ma. Nie da rady. Jak nie masz pieniędzy, no nie dasz dziecku, nie? Jeżeli masz, to dasz. I to jest takie ważne. Dlatego, kochani, módlcie się za kapłanów, otaczajcie nas modlitwą, bo my tej modlitwy potrzebujemy. Dziękujemy ci, Panie, za to słowo. Dziękujemy ci za to, że do nas mówisz. Tobie cześć i chwała. Maryjo, nasza Matko, módl się.